Panie, błogosławimy Ciebie za to, że jesteś wśród nas. Oddaję Tobie też czas tego zwiastowania teraz słowa. Niech się dzieją Twoje rzeczy. I wszyscy powiedzieli...
Amen.
Amen. Super. Okej. Okay. Kali, tydzień temu wiem, że było dobre słowo tutaj. Ja byłem w Piotrkowie w tym czasie u Janka Ruzi-Drużdżów w ich społeczności. Wiem, że tutaj głosiła moja żona i sobie tego słowa przesłuchałem przedwczoraj. No i powiem wam, to jeszcze nigdy tak się nie czułem po przesłuchaniu kazania mojej żony. Coś no, jakoś telepało później przez parę godzin. Tyle tam strun proroczych, w proroczy sposób było poruszonych, różnych dźwięków. Może ciebie nie poruszyło jeszcze, ale to znaczy, że jeszcze cię poruszy. Jeszcze przyjdzie na ciebie. Przyjdzie kryska na matyska. Wiecie, to jest po prostu piękne. Dla mnie takie coś, co cały czas się we mnie gotuje jeszcze, to jest to, że Bóg po prostu ma, chce z tego patchworku różnych puzli, różnych naszych cech, on przez to prorokuje na temat naszego życia i układa obraz naszego życia. I wiecie, w tym tygodniu miałem, może dlatego też byłem taki potrząśnięty, bo w tym tygodniu działo się coś bardzo dziwnego ze mną. Jakby po prostu, ja nie wiedziałem, o czym mi zagłosiła, a kazanie przesłuchałem dopiero w piątek, już po całym tym tygodniu przeżyć. Bóg zaczął przypominać mi moje całe życie w taki sposób bardzo emocjonalny. Chyba już w poniedziałek zacząłem zdjęcia oglądałem z albumu przez 3 godziny. W ogóle po prostu jakaś korba. Nie wiedziałem, dlaczego to robię. Wrzucałem je na Facebooka, robiłem zdjęcia, tym czarno-białym zdjęciom. Później byłem w środę w Olsztynie i zaprosił mnie pastor jednego ze zborów. Pojechałem tam i wiecie, pokazał mi zbór, zabytkowy budynek wpisany na listę zabytków, zbudowany około na początku zeszłego wieku przez taką wolną unię baptystyczną. I opowiadał mi o tym niemieckim pastorze, o Niemcach, którzy tam byli kiedyś, którzy przyjeżdżają do niego. Później mi opowiedział, że był na konferencji w Elblągu i tam jest takie Boże Przebudzenie się dzieje i tam zbór, coś tego. Ja jestem z Elbląga, to jest w ogóle te spotkania, bo jest 200 metrów od mojego domu, w którym jestem. I wiecie, mnie tak po prostu te wszystkie poniemieckie rzeczy po prostu tak zaczęły jeździć po mnie. Po prostu później jeszcze, żeby tego było mało, miałem spotkanie z jedną osobą duszpasterskie i ta osoba ma ojca Niemca. I zaczęła mi tam opowiadać o swoim ojcu, który żyje aktualnie, który jest Niemcem. I ja słuchałem, ja mówię, ty jakbyś o moim ojcu opowiadała. I po prostu zaczęliśmy się dzielić. Ja powiem wam, w jakimś kosmosie byłem po prostu. Mówię, co to jest? Jakby ktoś po prostu z zamrażarki wyjął mięso i zaczął je na grillu rozkładać po prostu. I to zaczyna skwierczeć, pachnieć. Wszystko się tak dzieje. I później przesłuchałem Izy słowa, że Bóg po prostu wykorzystuje te różne nasze rzeczy. Coś jeszcze było, tak? No, powiedziałem przed chwilą. tak to jest, jak się mnie słucha od początku do końca. I wiecie, i po prostu taka fala, i później to słowo zacząłem słuchać, że Bóg po prostu otwiera te różne takie rzeczy w naszym życiu i chce mówić w te rzeczy, co się dzieją. I powiem wam, to jest po prostu piękne. I taka jedna z najważniejszych rzeczy, która jakby w tym wszystkim się przebijała, Wczoraj jak biegałem, to strasznie to we mnie po prostu biegłem te swoje 5 kilometrów i cały czas była jedna rzecz. Bóg cały czas mi mówił, przypomnij sobie, jak się bawiłeś, będąc dzieckiem. W co ty się bawiłeś, jak byłeś dzieckiem? Co było twoją główną zabawą, jak byłeś na dzieckiem? Na czym najwięcej czasu spędziłeś, jak byłeś dzieckiem? I wiecie, i to mnie już zupełnie rozwaliło, bo ja całe dzieciństwo miałem jeden rodzaj zabawek, które po prostu nie mogłem godzinami siedzieć. Moja mama opowiada mi, że jak byłem taki mały, że jeszcze chodzić nie umiałem, ale siedziałem, to potrafiła mnie posadzić na fotelu i miałem, pamiętacie, taka zabawka, były takie drewniane kółka, od największego do najmniejszego na kij się wkładało, a na końcu była kulka. I ona potrafiła mnie posadzić i ja potrafiłem 2 godziny tą piramidkę układać od góry do dołu, na przemian, kolorami. Ona powiedziała, że ona nie wiedziała, co to jest w ogóle za dziecko, czy wszystko z nim dobrze. Ta piramidka. Później klocki były takie sześcienne, z tego budowałem zamki. Później przyszły klocki, takie trójkąty z nacięciami plastikowe. Wtedy zacząłem budować różne obiekty latające z tego. I kiedy już kończyłem podstawówkę, bo tylko miałem 15 lat dzieciństwa, bo jak miałem 15 lat, to poszedłem do szkoły z internatem i wtedy się skończyło, wtedy się zaczęła trauma, ale szybko się nawróciłem już po 4 latach. W każdym razie ostatnia zabawa, jaką pamiętam w domu przed pójściem do szkoły średniej, to były puzzle. Pamiętam, że pasjami układałem puzzle. Od wszystkich kumpli pożyczałem, którzy mieli rodziny za granicą, im przywozili, układałem puzzle. I pamiętam też taką rzecz, że zawsze mama mi stawiała na biurku, gdzie układałem te puzzle, kwiaty z naszego ogródka. To do tego stopnia we mnie siedzi, że jak sobie przypominam obraz, który układałem, to czuję zapach kwiatów, które stały. Czy to był okres na konwalię i wtedy pamiętam ten obraz, który układałem, taki widoczek. Czy to był okres na bez i pamiętam, czy później jakieś inne jesienią, jakieś chryzantemy czy coś. Ja pamiętam te obrazy. I wiecie, i teraz jak biegłem w sobotę, Bóg mi zaczął tak mówić, mówi: Marek, ty pamiętasz, jak ty się bawiłeś? Ja mówię: Panie, to kim ja jestem? Mówi: ty jesteś układacz, ty układacz jesteś. Ty od dziecka układasz rzeczy, ty kombinujesz, to jest twój dar, to jest dobre, układaj dalej. Ja mówię: Panie, ale ludzie są tak różni, ich się nie da układać. Oni mają różne kształty, oni mają różne dary. Mówią: tak, oni są różni, ich nie poukładasz, ich nie wiadomo jak skleisz. Ale mówi: ale ty nie poddawaj się, bo ty będziesz umiał to zrobić. Tego, czego ktoś inny nie potrafi poukładać, to ty poukładasz jednak. I wiecie, jak dzisiaj przyszedłem na spotkanie, to tak sobie pomyślałem, że my jesteśmy w okresie naprawdę wielkiej zmiany. Naprawdę przechodzimy w coś absolutnie nowego. To się dzieje w różnych obszarach po prostu. I tego, tych zewnętrznych, finansowych i związanych z obiektem i z naszymi rodzinami. Ta szarańcza dzisiaj, która tutaj przyszła i właśnie z Kamilem rozmawialiśmy, że przejmą nam tu wszystko i Kamil powiedział, że jest nadzieja, że nie przejmą, że Pan Jezus może wróci wcześniej. O, i się zaczęliśmy modlić z Kamilem: Maranata, przyjdź Panie Jezu, żeby nam dzieciarnia nie przejęła zboru. Znaczy, to jest oczywiście bardzo dobre, niech nam przejmie, tak? Rozumiecie mój styl żartu. To też jest a propos tego, kim jestem, bo w zeszłym tygodniu ktoś mi powiedział, że mam poczucie żartu jak ten Joker z Batmana. Później zrobiłem sobie test, do jakiej postaci z Disneya jestem podobny i wyszło mi, że kapitan Hak. Gdzieś z półtora roku temu żona jednego pastora mi powiedziała, że byłbym w psychiatrii, w terapii, byłbym świetnym terapeutą, mógłbym wystosować metodę prowokatywną. To jest taka metoda, która po prostu wyszarpuje problemy z klienta przy pomocy śmiechu, prowokacji, manipulacji. Nie! Więc wiecie, i to mi się wszystko układa. Dobra, wracam teraz, odchodzę od siebie. O życiu moim mówić nie warto. Ale wracamy teraz do tego czasu, jakim jesteśmy w zborze. I myślę, że przechodzimy okres zmian właśnie. Dzieci, finanse, różne rzeczy duchowe, ten temat uzdrowień. Te rzeczy, które przychodzą do nas z zewnątrz. To całe słowo, które Iza mówiła, jak to Bóg krok po kroku przysyła do nas różnych dziwnych, fantastycznych, dziwnych i fantastycznych i dziwnych ludzi, żeby otworzyć nam przestrzeń do wejścia w nowe. Ja teraz myślę, że my jesteśmy w czymś takim i bardzo cię chcę zachęcić, żebyś po prostu dwiema nogami tam wszedł, żebyś nie wchodził w te zmiany jedną nogą. Bo Biblia mówi, że jak wchodzimy na jedną nogą, to kulejemy, tak? Bóg mówi, żebyśmy na dwie nogi służyli Mu, nie na jedną nogę i kuleli cały czas. Żebyśmy cali weszli. I wiesz, i to, co chcę tutaj powiedzieć jako pasterz teraz, jako ten, który ma dobre serce do ludzi, to chcę ci powiedzieć, że czas zmiany zawsze jest czasem dyskomfortu. To jest tak jak przeprowadzka. Tu już jesteś spakowany, a tam jeszcze nie jesteś rozpakowany. Tu już sprzedałeś, a tu jeszcze nie kupiłeś nowego. Tu już wieczorek panieński, a męża jeszcze nie widać. Jest taki po prostu, to jest najgorszy etap życia, jeśli chodzi o taki komfort, wiesz, po prostu. Już się nawróciłem, odwróciłem od starych grzechów, a tej chwały nieba, jak nie było, tak nie ma. Takie po prostu... I powiem ci, to jest z twoim życiem tak jest, możesz mieć odczucia i to jest odczucia całego zboru. Jaki zbór, taki ty, jaki ty, taki zbór. To się po prostu przenika. Więc wszyscy możemy być w takim miejscu. Ja w takim miejscu jestem. Ja bym was zaraz bym was poukładał wszystkim. Ale czas zmiany polega na tym, że stara układanka się rozsypała, nowa się jeszcze nie ułożyła. Jeszcze nie ma pełnego obrazu. Ja sam jestem w dyskomforcie. Ty możesz być w dyskomforcie. Ale szukaj w tym wszystkim Boga. To jest to właśnie. I przesłuchaj tego słowa jeszcze sobie. Jeżeli nie byłeś, to sobie przesłuchaj tego słowa Izy. Rekordowy czas słowa. 102 minuty, zdaje się. To było godzinę 42 minuty chyba. To było z tłumaczeniem, tak? To zawsze jak przyjeżdża kandydat za granicę, to jest z tłumaczeniem się wydłuża dwa razy. Tłumacz siedział na dole, tak? I się nie kwapił do tłumaczenia, więc... Więc jeszcze sobie posłuchajcie. Ale powiem wam, to jest po prostu naprawdę. Ja później przesłuchałem tego słowa w piątek, jak chodziłem, mówię, coś ty mi zrobiła tym słowem. Ja nie mogę się uspokoić. Ja nie mogłem sobie filmu normalnie wieczorem obejrzeć. Po prostu chodziłem i sobie po prostu mówię, Jezu! I mi się wszystko przypomniało. Wszystko, po prostu różne rzeczy. Później też w tygodniu przyszło po prostu proroctwo przez tego Dawida Hercoga, że o rzeczach, które będą działy się w Niemczech ze 70 lat po wojnie i tak jakby proroctwa w Jeremiaszu i w Zajaszu, że po 70 latach wrócą. Ja po prostu, to moje dziedzictwo niemieckie, to wszystko, wiesz, tak powstało. Wczoraj Eurowizję oglądam w Austrii. Patrzę, kto tam z Niemców śpiewa i po prostu wszystko we mnie, po prostu kajne kręcę się, po prostu kręcę. Żadnych po prostu granic, coś nowego. Bóg zaczyna do mnie mówić, że przychodzi nowy czas Jego Królestwa, które będzie kosmopolityczne, które będzie różnorodne, które z każdego narodu wyjmie to, co najcenniejsze. Z każdego narodu to, co najcenniejsze wyjmie po prostu. I to przychodzi i ta Norymberga, wiesz, po prostu... Ja zacząłem myśleć, ja po prostu w piątek już byłem taki, mówię, Boże, może ja powinienem do Elbląga wrócić. Ja stamtąd wyjechałem, ja to miasto tak przeklinałem, to poniemieckie miasto, w którym była wytwórnia łodzi podwodnych, Schiphol, na depresji, stamtąd wszyscy uciekają. Co kto kończy szkołę, to ucieka, ja też uciekłem, mówię, to poniemieckie miasto, najbliżej Kaliningradu. Może tam zbór trzeba założyć, wiesz, i po prostu, ja myślę, że to jest czas przejścia, w którym my jesteśmy. I ty po prostu, jak tak się czujesz, to tak wchodź w to, bierz to. Bóg ciebie użyje. Bóg znajdzie ci twoją niszę, która jest dla ciebie w tym wszystkim. I jak ruszymy, to będziemy czuć się wygodnie, ale dzisiaj się nie czujemy jeszcze wygodnie. Okej. No, dobra. To tyle w kwestii podsumowań i wspomnień z poprzedniego słowa i to jest miejsce, w jakim jesteśmy. Natomiast ja dzisiaj chciałem powiedzieć słowo o takie właśnie. Jak ten obrazek. A tytuł jest taki. Know-how z dyscypliny chrześcijańskiej. Czyli jak stosować dyscyplinę chrześcijańską w swoim życiu, ale pozytywne podejście. To jest coś, co Bóg do mnie mówił już od 2 tygodni. I jakoś to się tak zebrało. Jeszcze w środę o tym rozmawialiśmy w taki bardziej swobodny, niepoukładany sposób na grupie domowej w Olsztynie. W ogóle witam gości z Olsztyna. Przywitajcie tutaj ich! Przyjechali do nas, są z nami. Tak. Życzę wam dobrego czasu. I to jest coś, co, czym Bóg zaczął do mnie mówić. Ja wiesz, że ten czas zmiany też, to jest czas właśnie, w którym my zaczynamy być kształtowani do nowych rzeczy. Jedną z takich rzeczy, które nam przeszkadza w wejściu w nowe rzeczy, to są rzeczy ze starego życia, które muszą być poddane panowaniu Boga. Wiecie, my z jednej strony naprawdę łapiemy w tym czasie ducha i to jest super, że On jest naszym Zbawicielem, naszym ratunkiem. Dzisiaj jest dzień zesłania Ducha Świętego według kalendarza żydowskiego, tak? Święto Szawłot. I my po prostu możemy dziękować Mu za wszystko, co On uczynił dla nas, jak Jego moc w Chrystusie działa przez nas i do czego nas czyni. Natomiast druga rzeczywistość, która jest nieoddzielona i która cały czas działa w tym samym miejscu, ona jest osłabiona, ale i pokonana przez Boga, ale ona jest, to jest to, że oprócz tego, że On jest Zbawicielem, to On również cały czas coraz bardziej staje się Panem naszego życia. Czyli Jego królowanie jest wywyższone naszym życiem i nasze poddanie się Jemu jest coraz bardziej objawiane. I w tym aspekcie Bóg chce nas poprowadzić do wyższej świętości, wyższego oddzielenia, wyższego zanurzenia w Nim, wyższych poziomów posłuszeństwa. I to jest prawdopodobnie, w tym się objawia między innymi mój ten dar i to dziedzictwo narodowe i te wszystkie rzeczy, które we mnie są. Bo ja po prostu... Mógłbym po prostu popłynąć i ja już jestem bliski tego, żeby po prostu chrzanić te wszystkie układanki i zacząć tylko pływać i odlecieć i zwariować i niech ktoś pieniądze mojej żonie przyniesie na utrzymanie rodziny, dzieci i wszystkiego, a ja będę z Panem, szata z wielbłądziej sierści, koniki polne i miód. Ja już jestem tylko bliski, ale nie po to Bóg mi robi takie tygodnie jak ten, żebym po prostu zapomniał o tym, kim jestem. I w tym samym czasie Bóg przychodzi i mówi, i bardzo dobrze, ale stary człowiek musi odchodzić. Musi być poddawany nowemu człowiekowi. I to jest miejsce na dyscyplinę chrześcijańską, ale nie w wydaniu starozakonnym, mojżeszowym, zabijającym czy pokładającym nadzieję w dyscyplinie, ale w pozytywnym podejściu. Ja chciałbym dzisiaj trochę wam się paroma myślami na ten temat podzielić. Bo wierzę, że i ta natura nowego życia poprzez Zbawiciela, który wszystko nam za wszystko zapłacił, o czym Iza też mówiła, że jest zapłacona cena, i z drugiej strony ta natura Pana, którego mamy i który On decyduje o naszym życiu. Nie my decydujemy. Już stał się Zbawicielem i wchodzimy w coraz większe objawienie tego, ale też jest Panem. I to On ma ostatnie zdanie na temat naszego życia. On nam powie, co mamy robić, gdzie mamy mieszkać, co mamy czynić, do czego jesteśmy zdolni, do czego nie jesteśmy zdolni. To jest w Jego decyzji mówienie nam o czasach, w których żyjemy i w którym czasie co należy robić. Gdy jest tylko Zbawiciel, to jest wolność i jest możliwość i jest duch, ale kiedy przychodzi Jego panowanie, to przychodzi nasze posłuszeństwo, nasze poddanie, nasza współpraca i obydwie te natury muszą się przenikać. Dobrze, pierwszy werset z Rzymian. To jest, tutaj w nawiasie jest tłumaczenie z tłumaczenia Ligi Biblijnej Nowego Przymierza, które mnie bardzo dotknęło, kiedy czytałem to sobie w sobotę akurat. Rzymian 6,1. Apostoł Paweł mówi, podobnie i wy uważajcie się za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Natomiast tutaj w tej tłumaczeniu Nowego Przymierza Ligi Biblijnej jest powiedziane, podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Więc teraz wracając do dyscypliny chrześcijańskiej. Ja mam do ciebie pytanie. Czy ty uważasz się za zdyscyplinowanego chrześcijanina? Niektórzy nie. Niektórzy czasami lepiej.
Jakaś podpowiedź.
Niektórzy myślą w ten sposób. Pastorze, a co ty myślisz? Bo ty myślisz dobrze, ja chcę myśleć tak jak ty. Widzicie, to jest tak, że uważamy każdy, co uważamy. Jeżeli uważasz, że jesteś niezdyscyplinowany, to zaliczasz się do tej grupy, zaliczajcie siebie, zaliczasz się i to mobilizuje cię do twojego życia. Jeżeli uważasz się, że jesteś niezdyscyplinowany, to szału nie będzie. Bo cokolwiek usłyszysz, że słuchaj, możesz wycisnąć, to ty powiesz, he, pastor mi dobrze życzy. Bo siebie uważasz i siebie zaliczasz do tego, któremu po prostu należy się pomóc i po prostu i no co, chrześcijanie ci odmówią pomocy, przecież są dobrzy, przecież cię nie potępią. Tak? I odkładasz na bok dyscyplinę chrześcijańską. Natomiast apostoł Paweł mówi, zaliczajcie siebie. Zaliczajcie siebie. Sam siebie zalicz do jakiejś grupy. Zalicz siebie w swoim myśleniu. Bo o tym tu jest mowa. Tu nie jest mowa przejść do obozu tych, którzy nie grzeszą. Bo z tym obozem są problemy. Bo są tacy, którzy żyją w świecie i pewnych grzechów nie popełniają, a są tacy, którzy są w królestwie i pewne grzechy popełniają. I ci, którzy są w świecie, gorszą się tymi, którzy są w królestwie i popełniają te grzechy, bo oni będąc w świecie nie popełniają tych grzechów. I mówią, co? Tak a propos dzisiejszego dnia. Partia chrześcijańska? Ja już wolę nie chrześcijańską. To jest właśnie ten obraz. Więc z obozem to jest problem. Ponieważ jesteś tam, gdzie jesteś. Natomiast tutaj słowo mówi, żebyś ty siebie poprzez swój sposób myślenia zaliczył do właściwego obozu. I żebyś mógł powiedzieć, tak, ja zaliczam się, to jest Boże przeznaczenie, to jest dzieło krzyża, to jest to, co Bóg zrobił dla mnie, gdzie jest zapisane moje imię. Gdzie jest zapisane moje imię? W jakim obozie jest zapisane moje imię? W jakiej drużynie jest zapisane moje imię? Twoje imię jest zapisane w tych, którzy są umarli dla grzechu. W tych, którzy nie grzeszą. Tak jak mówi pierwszy list Jana, mówi, że ten, kto zawiera w sobie posiew Boży, ziarno Boże, ziarno Słowa Bożego, ten nie grzeszy. My od razu wyskakujemy, ale są tacy, którzy grzeszą. No tak, bo to nawet w tym samym liście, w tym samym rozdziale jest zaraz powiedziane. Potykamy się. I kto wyznaje, temu Bóg odpuszcza i tak dalej, wiesz. Ale tu nie o to teraz chodzi. Tylko chodzi o to, gdzie ty w swoim wyobrażeniu o sobie siebie zaliczasz. Czy ty myślisz, że ty jesteś tym, który jest martwy dla grzechu i nie musi grzeszyć? Czy ty sam siebie zaliczasz do tej drużyny? No to jeszcze raz zadam pytanie. Czy jesteś zdyscyplinowanym chrześcijaninem?
Tak.
Nie. Niektórzy już poznali prawidłową odpowiedź, więc tak. Ale teraz, ale też poznali taką, poznali tą odpowiedź, która dźwięczy w ich umyśle, czyli to, gdzie oni podświadomie i ze swoim życiem siebie zaliczają. Ale teraz widzicie, tutaj to słowo jest fajne, ponieważ to słowo jest nakazem. To nie jest słowo, a wy za kogo siebie uważacie. Tylko mówi, wy podobnie czyńcie i zaliczcie siebie. Więc to jest nakaz. Ty masz siebie zaliczyć do tych, którzy są martwi dla grzechu. Ty masz siebie zaliczyć do tych, którzy są zdyscyplinowani. Ty masz to zrobić. Ty masz powiedzieć, ja jestem w tej drużynie. Będę dzisiaj podawał przykłady z biegania, bo to jest świetny przykład do dyscypliny, sport, a poza tym od lipca mam świra na tym punkcie, więc po prostu jest pięknie. Wczoraj biegnę sobie, rano wybiegłem, było zimno, więc założyłem polar. Słuchaweczki nie słyszę, nagle patrzę, mija mnie facet. Pomarańczowy dres, adidaski pomarańczowe, żarówiaste. Tak coś tam pomachał, zobaczył, że słuchawki. Ja do niego mówię, cześć. On zaczął mi odpowiadać, ale nie słyszę. Musiałem zdjąć słuchawkę. Wie co? Cześć. A, biegamy. Zaczęliśmy gadać. I biegniemy, wiecie. To w ogóle to jest hit. Czy ja mogę rozmawiać biegając? Się okazuje, że mogę. Pierwszy raz od lipca się okazało, że mogę. Biegnie, nie zmniejszam tempa i gadam z nim. Ja mówię, to jest jakaś korba. Zadyszki nie dostaję. Jak miałem te słuchawki, to myślałem, Boże, żeby tylko nikt do mnie nie zagadał. Parę razy tak po drodze było, że jak biegałem w tym roku, to samochód się zatrzymuje i panie, jakaś tam ulica, wszyscy wiesz, pytają. Ja zawsze miałem, ja nie stąd! I nawet nie słyszałem, tylko dalej biegłem dalej. Bo wiedziałem, że jak się zatrzymam, zacznę mu tłumaczyć, cały trening pójdzie. Czas pójdzie, ja zadyszki dostanę, później będę myślał o nim. Nie, teraz jestem oddzielony, tu mam słuchawki, oddzieliłem się od świata. Czasami okulary sobie zakładałem, żeby nie widzieli, że na nich patrzę. Po prostu, wiesz. Wszedł ten facet, zdejmuje słuchawkę, zaczynam z niej gadać. I mówię, on mówi, jak często pan biega? Ja mówię, tak 5-6 razy w tygodniu, po 5 tak kilometra, trochę pół, trochę zwiększam, od lipca biegam. I jak? Sam poczuję. Ja mówię, świetnie, mówię, źle się czuję, tylko jak nie biegam, jak biegam się czuję świetnie. On mówi, no ja też. A wie, a ile pan biega? Mówi, ja też 5 razy w tygodniu, nie? Mówię, o, super, jesteśmy tacy podobni. On do mnie mówi, a nie zagrzeje się pan tak w tym polarku? Ja mówię, nie, lubię się zagrzać, bo wie pan, jeszcze trochę 7 kilo nadwagi, to jeszcze to się musi wypocić. To. A, to dobrze, pan grzeje. Mówi, ja już nie grzeję, ja już mam optymalnie. Ja muszę tak, ja zakładam sobie kurteczkę, jak pobiegnę 500 metrów, to zdejmuję, zawinam. Miał faktycznie zawinięty wokół pasa. Mówi, to nie, chłodzenie musi być optymalne. Wiesz, i biegnie, nie? I ja mówię, a ile pan biega, nie? 5 razy w tygodniu. Mówi, tak 5 razy w tygodniu, tak po 18 kilometrów. Ja tak, nie, ale dalej, ale oddycham dalej, nie? Normalnie oddycham, nie dostałem zadyszki, rozmawiam z nim, wiesz, spoko, nie? I wtedy, w tym momencie, wiesz, i wtedy mówię, wow, to czad, to rano czy wieczorem? Mówię, w tygodniu wieczorem, w sobotę i niedzielę rano, a tak to po ciemku biegam, jak wracam z pracy, nie? Ja mówię, to jest super, mówię, to jest świetne, mówię do niego. A on mówi, no, bo ja biegam w takich ultramaratonach górskich w Sudetach, takich po 60 kilometrów na przykład. I ja dalej biegnę od niego. I nie zwalniam. Nagle patrzę, co 5 minut mam 30 sekund przyspieszenia takiego. Ile siły w nogach. I mówię, wie pan, bo już mój interwał się zbliża. A mówię, to dajemy, nie? Ja przyspieszyłem, biegnę szybko, a on gada do mnie cały czas. Ja biegnę sprintem, ile mogę, a on gada do mnie, wyciąga te nogi, nie? Ja mówię, ile? To skończyliśmy, tam zwolniłem. Po 30 sekundach. Mówię, kurczę, no mógł gdzieś skręcić po prostu. Mówię, ile jeszcze pan ma? Jeszcze 4 kilometry. Ja mówię, a tu już mój dom. Mówi, o, jeszcze mam 4, jeszcze mam tutaj takie ćwiczenie na długie nogi. Później jak się rozstaliśmy, to patrzałem, tak biegłem. Takie, wiesz, bieg jakieś takie, wiesz. na nisko, w drobnych takich biegał, po prostu świr jakiś. Ale później przyszedłem do domu, usiadłem i mówię, to jest fajnie. Wygląda na to, że gdybym nie był pastorem, gdybym miał żony, dwójki dzieci, gdybym tak był, miał kasę i mógł sobie pobiegać, to dzisiaj być może wpadłbym na pomysł, żeby wystartować w tym maratonie górskim w Sudetach. I naprawdę tak mi przyszło. I tak sobie myślę, dałbyś radę? Ja mówię, no kurczę, co nie dałbym? No to kwestia treningu wszystko. No. Jak trenujesz, to dojdziesz. No. Jak nie trenujesz, to nie dojdziesz. No. Jak, wiecie, i nie zamierzam. Nie zamierzam. Ten facet 20 lat trenuje. Nie zamierzam w ultramaratonach górskich. Ale pomyślałem sobie, kiedyś ktoś mi powiedział, jak zaczynałem biegać w lipcu, mówi, Marek, biegaj wszędzie, więc że tylko jak będziesz w górach, to nie biegaj. W górach się nie da. Tam mała górka pod górkę, mała trasa pod górkę, od razu zadyszki dostajesz. Ja w to uwierzyłem. Jakbyśmy w górach, to nigdy nie biegałem. A teraz sobie pomyślałem, no co, tak po asfalciku, pomału, po serpentynce, pyk, pyk, pyk. I teraz wiecie, z czym to jest wszystko związane? To jest niesamowite, bo ja tak bym nie mógł myśleć o sobie jeszcze rok temu. Ja rok temu to myślałem tak. Halleluja, trzeba więcej owsianki. Zaliczałem się do tych, którzy są otłuszczeni w moim myśleniu. Moje możliwości tak oceniałem. Trzeba więcej siemienia lnianego. Na perystatykę troszeczkę otrębów. To były moje myśli o mnie, o moim zdrowiu. Ile pociągnę jeszcze? No, tak. Dałby Bóg. Obyśmy zdrowi byli. Ja tak siebie uważałem i tak siebie zaliczałem. Teraz wiesz, i to jest kwestia myślenia, dlatego zachęcam cię do dyscypliny chrześcijańskiej w tym pozytywnym podejściu. Nie myśl teraz o bieganiu, bo po prostu bieganie, Słowo Boże mówi, że ćwiczenia fizyczne przynoszą niewielki pożytek. Przynoszą. Dzięki temu biegam, bo nie jest napisane, jak pisało, że przynoszą hańbę, to nie mógł biegać. Ale jest napisane, że przynoszą niewielki pożytek, więc trochę biegam. Ale nie o tym mówię. To zapomnij w ogóle o bieganiu. Teraz mówimy o tym, co tu jest napisane. Jest Jego panowanie, które ma się objawić w naszym życiu. Żeby ono się objawiło, my musimy objawić Syna, który żyje w nas, Mesjasza, żeby On wyszedł jako światło na zewnątrz. Żeby oślepił świat. Żeby sól wyszła. Światło, żeby wyszło. Żeby to się stało, zewnętrzny człowiek musi zostać zdjęty. Żeby ten wewnętrzny się objawił. I tu jest element na dyscyplinę. I ona się zaczyna od tego, że zaliczasz siebie do tych, którzy są martwi dla grzechu. Pamiętam, jak zaczynałem moje życie chrześcijańskie, ktoś mi dał taką książkę Kenneta Copelanda. I to była książka, coś było o uświęceniu. Nie pamiętam, jaki to był tytuł. Ja, dla mnie to był w wielkim kontraście, ponieważ Kenneth Copeland nigdy o święceniu nie głosił. On zawsze głosił o pomyślności finansowej, o zdrowiu, o wierze. I nagle ta książka. Ja zacząłem ją czytać i powiem wam, 20 lat mi zajęło, żeby złapać, o co on w tej książce pisał. Bo on tam napisał, że jak nie chcesz grzeszyć, to sobie czytaj przykazania. I medytuj, bo tam jest powiedziane, że tego nie będziesz robił. I jak medytujesz na tym, że nie będziesz tego robił, to nie będziesz tego robił. Ciekawe. Czyli na takiej zasadzie, że po prostu, że ty wiesz, aha, bo to tak grzesznicy robią, a ja grzesznikiem nie jestem. Przemiana myślenia. To nie jest moje. Ja nie brudzę takimi rzeczami. Ja takich czynów nie wykonuję. To nie jest moje, ja nie jestem w tej grupie. Wiesz, tu się zaczyna uświęcenie, że ja siebie uważam, że jestem włączony do innego świata przez moc Zbawiciela. I dzisiaj żyję nie ja, ale żyję dla Boga. Jestem umarły dla grzechu, a żyjący dla Boga. Jego życie ukryte we mnie objawia się na zewnątrz. Wychodzi na zewnątrz. To, co cielesne, umiera. Odchodzi. Jestem martwy dla grzechu. Jestem przybity do krzyża w Jezusie z moim starym postępowaniem. I dzisiaj jestem zaliczony do tych, którzy mogą. Mogą biegać. Mogą biec daleko. Bez zmęczenia. Oddać wszystko, żeby wziąć wszystko. Jestem zwycięzcą. Jestem w tej grupie. Życie moje jest życiem wierzy w Syna Bożego. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Nie ma dla mnie przeszkód nie do pokonania, jeśli Pan mnie tam prowadzi. Bóg płaci moje rachunki. Rozmawialiśmy z Wiolą przed wyjazdem do Afryki i rozmawialiśmy o tym pytanie, takie padło na spotkaniu dla liderów, jak ona planuje cele i tak dalej. I tam Wiola właśnie jest osobą, która nie układała klocków w dzieciństwie i puzli za dużo. I ona zawsze tak inaczej, ale tak gadaliśmy na temat wyzwań. W ogóle to czyja to jest Biblia taka zielona? To nie jest moja. Dobrze, ale okej. Okay. Gdzie ja byłem? Co ja mówiłem?
Wiola.
A właśnie, ona nie układa klocków. Wiecie, tak sobie rozmawialiśmy na temat wyzwań, tam zbierania finansów na misję i tak dalej. I wiecie, ciekawa rzecz mi przyszła do głowy. A gdzie jest Adam?
Prowadzi zajęcia dziś.
O, super. Błogosławimy Adama Latoszka. Wow. Czad. Mąż Boży. Duch Boży na mnie zstępuje. Zaczynam się wami interesować w czasie kazania. Jakieś proroctwo mogło być. Kto wie? I mówię do Wioli tak. I mówię, Wiola, coś o planowaniu. A ona mówi, a ty jak planowałeś? Ja mówię, wiesz co, te najlepsze momenty planowania w moim życiu, które miałem, były lepsze i gorsze. Czasami planowałem, nic nie wyszło. Czasami planowałem super rzeczy i była miazga. Czasami nie za wiele planowałem, ale wychodziło dobrze. Ale mówię, powiedziemy i tak. Wiesz co, miałem taki okres, że to był najcudowniejszy okres robienia takich Bożych planów w moim życiu. A ona mówi, jak to robiłeś? Ja mówię, to był taki czas, że gdzieś przeczytałem w jakiejś książce. Już nie pamiętam gdzie. Ktoś to powiedział. A ktoś powiedział, zaplanuj swoje życie tak, jakby wszystkie pieniądze świata były ci dostępne do wykorzystania i do realizacji tego planu. I wiesz, ja naprawdę, ja kiedyś byłem bardziej miękki prawdopodobnie, bo ja uwierzyłem w takie coś. I ja wtedy zacząłem planować. Na takiej zasadzie, że no limitation. nie ma ograniczeń, nie ma po prostu barier. Ja mogę zrobić. Wiesz, i to jest ciekawe, bo tylko taki trik, bo to jest pewnego rodzaju trik, to jest prawda Boża, że On jest właścicielem wszystkiego i On mówi, synu mój, jeśli jesteś ze mną, to wszystko moje jest twoim. To jest Słowo Boże, tak? Więc to jest i trik, i nie trik, ale powiedzmy, że to taki trik od razu spowodował, że ja się wyzwoliłem do tego, żeby właściwie zacząć patrzeć na swoje życie. I myśleć, co będę robił, kim będę, co osiągnę, gdzie dojdę. Wszystko w Bogu. Ale bez tego myślenia troski, że na to potrzeba tyle, tu potrzeba tyle wykształcenia, tu potrzeba tyle kasy, tu potrzeba tyle czasu spędzić i tak dalej. I wiesz, więc jeżeli uważasz, nie wiem, czy wyjdziemy w ogóle z tego wersetu, ale jeżeli ty uważasz siebie, że jesteś martwy dla grzechu, jeżeli ty uważasz, jeżeli się z tym zgadzasz, że ty zostałeś przybity do krzyża w Jezusie, że to jest fakt, to zaczynasz żyć dla Boga, zaczynają owoce wychodzić w twoim życiu. To jest dyscyplina chrześcijańska, która opiera się na dziele krzyża. Nie na twoim dziele, ale na dziele krzyża, tego co Jezus zrobił w Chrystusie. Bo pewnego dnia, słuchajcie, w tym ostatecznym rozliczeniu staniemy na sądzie. I jak tam staniemy, to tam dobrze wiecie, jak Słowo Boże uczy, tam stanie też Jezus i powie, niewinny przechodzi. Przechodzi do nieba, niewinny. Dlaczego? Bo ja wziąłem wszystko. Więc słuchajcie, jeżeli to tak jest w ostatecznym rozliczeniu, taka jest Boża wizja na nasze życie, to dlaczego my nie możemy teraz, wcześniej, zanim ten dzień nastąpi, zanim ten dzień nastąpi, już dzisiaj tak żyć. Już dzisiaj tak żyć, jak niewinny. Wolny, umarły dla grzechu, robiący tylko dobre rzeczy ze swoim życiem i ze swoim czasem. Wtedy się zaczyna dopiero jazda. Amen? A co nas powstrzymuje? Właśnie powstrzymuje nas to, że nie zaliczamy się do tego. Coś przychodzi, coś piękno jakieś się objawia wokół nas. I my myślimy... O jeden most za daleko. Ale to nie musi tak być. Może być tak, że synu, ty jesteś ze mną. Wszystko moje jest twoje. Dobra. Nie byłbym sobą, jakbym został na jednym wersecie. Efezjan 4:22. Zwleczcie siebie. Inne tłumaczenia. Zdejmijcie, zedrzyjcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego. To jest to samo, co tutaj było przed chwilą powiedziane. uważajcie siebie. W jakim organie my uważamy siebie za kogoś? Nasza świadomość, podświadomość, myśli, umysł. Nieważne, jak to dzielimy antropogenicznie, tak? Nieważne, jak to antropologicznie, antropogenicznie. Nieważne. Po prostu to jest to. I tu jest powiedziane. Odnów się w duchu umysłu swego. Zawsze się kiedyś zastanawiałem, co to jest duch umysłu? Jest umysł i duch. Duch umysłu. Nie ten duch święty, nie nasz, ale duch umysłu. Wiesz, ja myślę, że po prostu chodzi o, że można by to przeczytać w ten sposób. Ja nie wiem, czy mam pełne objawienia, może jest wiele różnych objawień, ale moje objawienie dzisiaj jest takie. Odnów się w samym sercu, w samym jądrze, w samej centralnej części swojego myślenia. Tam, gdzie twoje myślenie się zaczyna, tam, gdzie twoje myślenie daje początek, to jest duch twojego umysłu. To jest ta pramyśl, przedmyśl, praprzyczyna twojego myślenia. Tam się odnów, tam zerknij po prostu. I wtedy będziesz w stanie zwlec z siebie starego człowieka, zedrzeć, zdjąć z siebie, żeby ten wewnętrzny człowiek mógł świecić. Amen? Wiecie, i to jest bardzo nam potrzebne, bo my jesteśmy zatrzymywani w miejscu naszego owocowania przez to, że właśnie myślimy o sobie, że my nie możemy tych owoców wydać. Jeśli chodzi o moc Bożą, mówimy, a dlaczego miałby Bóg mnie użyć? W ogóle jaka jest przyczyna, dlaczego Bóg by miał je użyć? Przecież znam siebie, wiem, kim jestem. To wszystko takie moje życie, takie po prostu taka pulpa. Taka mieszanka tego, co dobre i tego, co złe. I takie zmaganie, i walka, i takie różne rzeczy. I dlaczego akurat mnie miałby Bóg użyć? Na jakiej podstawie? I to nas zatrzymuje. Ale jeżeli ty wiesz, że jesteś w Chrystusie i jądro twojego myślenia, sedno twojego myślenia, centralny punkt twojego myślenia jest w tym, że ty zostałeś w swoim starym człowieku przybity do krzyża, a dzisiaj żyjesz w mocy Bożej, w mocy Mesjasza Jezusa, w mocy Ducha Chrystusowego, Ducha Świętego, żyjesz dla Boga, to ten stary człowiek zaczyna spadać. Bo to odnowienie się w duchu umysłu to jest właśnie zwleczenie tego starego człowieka, tego starego sposobu myślenia. Gubią nas zwodnicze żądze. To jest fajnie w ogóle napisane. Żądza to jest właśnie... Dobra, żądza teraz będzie. Po prostu cię to, wiesz, tam się przykleja samo. Po prostu. Ty nawet wysiłku nie. Wchodzisz na stronę, patrzysz, czerwone buciki. Za 3,5 stówy. Zalando. Ta w ogóle Zalando, to świetna reklama w ogóle. Powiem wam, coś jest z jakiegoś, nie wiem, czy to się ktoś nie modlił o to, ale ta telewizyjna reklama Zalando, to coś się ze mną dzieje, jak ją widzę. Od razu się zatrzymuję przed telewizorem. Może oni wiedzą, jak to jest. Łukasz mi wyjaśni. Się zna na marketingu. I to jest żądza. To jest po prostu, ty nawet nie wiesz, i to po prostu przychodzi do ciebie. Już patrzysz, wydałeś 3,5 stówki. Przychodzisz w butach do kościoła później. Później modlą się o uzdrowienia. I ci te buty nie pozwalają się modlić o chorych. Bo gdzieś w sumieniu głęboko czujesz, że nie musiałeś robić sobie debetu 3,5 stówy na karcie kredytowej. Że obyłoby się, że te newsewki białe też są fajne. I z każdą żądzą, nie chcę teraz was jakoś torturować różnymi grzechami i brudami, które krążą wokół was i mnie. Ale tu jest powiedziane, że to właśnie tak jest, że gubią nas te żądze, które się gdzieś przyklejają i my po prostu idziemy za tym. Wiesz, i to postępowanie kierujemy ku tym rzeczom tylko dlatego, że po prostu my, do głowy nam nie przyszło, że my jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, że jesteśmy w innym świecie, że jesteśmy, że już do tego nie należymy, że nie musimy tego robić, że są wspanialsze, cudowne rzeczy dla naszego życia, że to jest po prostu chłam, że to jest dziadostwo, że to jest po prostu, to nic nie daje, to jest puste, to jest chwilowa rozrywka, to jest plaster na bóle duszy. To jest fałszywy terapeuta, który mówi kupse. To jest fałszywy terapeuta, to jest dziad. Powinni go wyrzucić po prostu. On nie ma prawa doradzać ludziom, on źle im doradza. Co ja mam ze sobą zrobić? Tak się źle czuję. Zrób sobie tak dobrze czasami. zrobisz sobie. I później mówisz, przychodzisz do tego terapeuty i mówisz, ty, coś się działo, jeszcze gorzej się czuję. A on ci mówi, ej, dobrze, że się źle czujesz, bo ty jesteś drań, widzisz? Wiesz, jakich rzeczy potrzebujesz? Jakich plugawych rzeczy ty potrzebujesz? Taki jesteś, widzisz? Później wstajesz już, nie będę cię słuchał, nie będę! I włączasz sobie dyscyplinę chrześcijańską w wydaniu negatywnym. Wersji negatywnej. Nie będę robił takich rzeczy! Ja nie będę robił takich rzeczy! To są złe rzeczy! Pokutuję! Nie będę robił! I później za jakiś czas po prostu znowu cię te bóle wracają ci. Tęsknoty z dzieciństwa. Za ciepłem matczynym. I zaczynasz po prostu w życiu i znowu przeżyłeś taki jakiś smutno, tak pusto. Taki samotny jestem. To życie takie miałkie. Panie terapeuto, źle się czuję. Czemu źle się czujesz? Życie ma tyle ofert. Poczuj się dobrze. Zaangażuj się w coś. I po prostu i cię przykleja, cię zgarnia po prostu. Lubię chodzić do Castoramy. Ja na przykład. To są zwodnicze żądze, które mnie czasami gubią. Idę, patrzę na te narzędzia. Się fajnie robi. To są układanki, wiesz. Bo to są, tam wszystko się łączy z wszystkim. Można użyć. Są narzędzia do łączenia. To się łączy. Wychodzę z koszykiem pełnym gratów, jakiś kombinerek, kluczy, złączek do węży ogrodowych, zraszaczy. Przynoszę to do domu, wykładam. Tak było. Takie znieczulenie na godzinę. A później... O ja. Ja już mam to. Ja już to mam w garażu. Już wydałeś kasę. Co wyrabiasz? I teraz wracając do biegania, wiesz. Jest dokładnie tak samo. Bo jeżeli ja po prostu biegnę, to ja co chwilę mam takie emocje, żeby przestać biec. Biegnę i tak mnie męczy, coś mnie tam kuje. I co? I tak mam ochotę przestać. Ale powiem wam, jeżeli po prostu ty konsekwentnie odnawiasz się w duchu umysłu swojego, to później, po jakimś czasie już nie myślisz o tym, żeby nie biec. To jest niesamowite. Ja teraz mam tak, że zaczynam biec. Obserwowałem to nawet wczoraj, szczególnie tak mówię. Ja tak popatrzę sobie, jak ja się czuję w ogóle, jak ja biegnę, bo to kontakt z uczuciami to akurat jest dobra rzecz. Więc biegnę i na początku czuję się taki sprawny, taki wesoły, ptaszki śpiewają i jest wolna sobota i po prostu biegnę. Później przychodzi taka chwila kryzysu, ale ta chwila kryzysu przychodzi już w połowie trasy. Więc po prostu w połowie trasy mówię sobie, no teraz to już bym, teraz się zmęczyłem. Ale z połowy trasy już widać mój dom. I sobie myślę, no teraz to przerwać to głupota jakaś. I dobiegam zawsze do końca. Nawet okazuje się, że te ostatnie dystanse mam najlepszy czas. To doświadczenie biegania powoduje, że zmienia mi się myślenie na temat biegania. Zaczynam to widzieć w inny sposób. Nagle się okazuje, że mogę. Zaczynałem, to już wam mówiłem wiele razy, zaczynałem od 4 minut marszu i minuty biegu, a później co 5 sekund zwiększałem ilość biegu do ilości marszu. Aż pobiegłem non-stop. I raz pobiegłem non-stop. Drugi raz pobiegłem. Właściwie to już wcześniej, bo jak miałem te przerwy po 15 sekund na marsz, to już mi się nie chciało zatrzymywać. Ale taki jestem, wiecie, no nie byłbym sobą, gdyby układanka nie działała. Więc na 15 sekund... Raz, 2, 3, 4, 5 i znowu biegłem. Już wiedziałem, jak miałem 15 sekund na przerwę, to już wiedziałem, że pobiegnę całość. Później zacząłem biegać całość. A później mówię sobie, a teraz co ja mogę zrobić? I ktoś mi podał Emila Zatopka, przykład, który jako pierwszy zaczął treningi interwałowe stosować. On mówił, jak chcesz szybko biegać, trenuj szybko. Takie było jego powiedzenie. I miał minę, powiedzieć, że najbardziej torturowany biegacz w czasach. Bo zawsze jak dobiegał do mety, to miał minę taką, jakby po prostu... Miał zaraz się przekręcić, ale wygrywał. W tam 50 którymś roku na olimpiadzie w Helsinkach zdobył 3 złote medale i 3 rekordy pobił. Na 5000 metrów, na 10 tysięcy metrów i w maratonie. We wszystkich 3 zdobył złote medale i we wszystkich 3 pobił rekord świata. I ludzie nie mogli uwierzyć, jak to jest możliwe. To jest tak zwana, w biegach i w rekordach sportowych, to jest bariera psychiczna, się mówi. To jest po prostu bariera mentalna, bo nikt tego nie przeszedł jeszcze. I on mówi, jak to możliwe, żeby jeden sportowiec na trzech różnych dystansach był wytrenowany, że jest w stanie pobić rekordy i zdobyć medal. A wiecie, co on robił? On robił te interwałowe biegi, czyli przyspieszenie, uderzenie do serca, żeby zaczęło szybciej pompować. On wierzył, że serce można tak samo trenować jak każdy inny mięsień i nagle przyspiesza. Więc ja jak zacząłem biegać 5 minut, to mówię sobie, dobra, to teraz Zatopek, Emil, czeski biegacz. I mówię sobie, i zacząłem biegać. Najpierw 5 sekund na każde 5 minut sprintu. Później 10 minut, 10 sekund, 15 sekund. Teraz biegam na każde 5 minut 30 mam sprintu. I rekordy zaczęły się pojawiać, zacząłem szybciej dobiegać. I to wszystko się dzieje, bo umysł zaczyna to unosić. Bo zrobiłeś to, bo to jest możliwe. Bo to jest możliwe. I wiesz, nawet my mamy takie doświadczenie w naszym życiu chrześcijańskim, że my naradzamy się na nowo i na początku mamy eksplozję. Po prostu wszystkie stare śmieci, po prostu jak wiesz, jak po prostu z jakiegoś oblepionego gliną po prostu potwora, bach, spadają i ty wchodzisz w nowe życie. Im to trwa. To jest ta po prostu ta namiętność pierwsza życia z Bogiem, ta pierwsza fala miłości, tej namiętności, że po prostu ty nie grzeszysz. I później, kiedy zaczynasz grzeszyć, to właśnie dlatego ci się nie zgadza w twoim umyśle, bo ty już doświadczyłeś czego innego. Irek, takiego mieliśmy człowieka, Jezus jest Panem, takiego zborownika i on po prostu zniknął ze zboru na parę tygodni. Później wrócił i mówi, Marek, co wyście mi zrobili? Ja mówię, co ty chcesz? Co wyście mi zrobili? Ja mówię, ciebie nie było tutaj parę tygodni. Co wyście mi zrobili? Mówi. Dopóki się nie nawróciłem, to po prostu różnie moje życie wyglądało. Górki, dołki, piłem, paliłem, wracałem do żony, oddalałem się i wszystko jakoś szło. Mówi. Teraz, jak ja się nawróciłem i pochodziłem te parę miesięcy do zboru, ja nie mogę wrócić. Ja biorę papierosa do ust i czuję się fatalnie. Nie idę do zboru i mam niedzielę zrąbaną. Co wyście mi zrobili? Ale wiesz, jak człowiek zakosztował już nowego życia, już zobaczył, że można bez tego żyć, że można to wszystko zrzucić, że można cieszyć się życiem, to później już ciężko wrócić. Teraz niech ktoś mi powie, Marek, nie biegaj. Ja mogę przez jakiś czas nie biegać. Mogę przytyć znowu z 5 kilo. Ale już zawsze będę pamiętał, że z 2014 na 2015 ja miesięcznie potrafiłem zrobić kilkadziesiąt kilometrów na nogach, biegiem. I to już zawsze zostaje. Więc odnów się w duchu myślenia swojego i zacznij odnosić zwycięstwa na tej podstawie, bo to pozwoli cię nieść dalej i iść do wyższych rzeczy. I teraz wiecie, tak jak jest z dyscypliną chrześcijańską i tak jak to było na tym rysunku na początku, z treningiem, to jest tak, że im dalej zaszedłeś, tym więcej potrafisz zrobić. To jest taka zasada. Życie, tak jak mówiła Wiola Dąbrowska, jak tutaj była ostatnio, to nie są kluczowe decyzje. Życie to jest proces, który cały czas trwa. Dlatego dyscyplina w naszym życiu też nie może być wydarzeniami, jedno takimi strzelistymi aktami, rzucam, staję się nowym człowiekiem, ale powinno być też procesem, w którym ja po prostu z każdego dnia staję się lepszym człowiekiem. Niektórzy ludzie mówią, ja nie potrafię pościć. Zapewniam cię, że potrafisz. Mogę się założyć, że potrafisz pościć. Potrafisz pościć jedną godzinę między posiłkami. A codziennie nawet w czasie snu to i kilka godzin. Ani jedzenia, ani picia do ust nie weźmiesz. I teraz kwestia jest tylko taka, czy za tym idziesz i czy to poszerzasz tą strefę. Nawet Jezus do swoich uczniów w ogrójcu powiedział, kiedy oni postpali się, to Jezus im nie powiedział, chłopaki, już mam was dosyć. 3 lata po prostu beznadziejnego treningu z wami po prostu. Niczego się nie nauczyliście. Nie. On przyszedł i on im zwrócił uwagę na jedną z barier, której nie potrafią pokonać. On im powiedział, nie mogliście się jednej godziny modlić? Dlaczego im tak powiedział? Być może dlatego, że już kiedyś godzinę się z nimi modlili. Z nim modlili. Może już to przetrenowali. Więc on wraca do tego. I tak jest właśnie z uświęceniem, że jeżeli po prostu pokonujesz troszkę, to pójdziesz też dalej. Mateusza 16:24. Może powiem takie kazanie jak moja żona? Nie, może lepiej nie. Lepiej będę sobą, będę poukładany. Mateusza 16:24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Czy to brzmi jak dyscyplina? Czy to brzmi jak po prostu decyzja o treningu? Prawda? Wiecie, jedna rzecz, która tu jest ważna powiedziana, to jest, jeżeli ktoś chce, to niech to zrobi, mówi Bóg. Jak chcesz, to zrób to. A druga rzecz, ale niech weźmie swój krzyż. A nie cudzy, a nie mój, a nie czyjś. Wiecie, w tym moim bieganiu największą frajdą jest to, że ja biję kolejne rekordy swoje. Ja nie biegam i nie mówię, pi, z takim czasem. Chłopak, który tu był w zborze u nas, maratończyk taki, pamiętacie go? Powiedział mi, że mogę spokojnie wystartować w biegu na 5 kilometrów. Jest taki fajny bieg Ursynowa. Ja mówię, coś ty z takim czasem. Mówię, gdzie ja tam? A on mówi, nie, ja widzę na Endomondo twoje czasy. Byłbyś w 1/3 najlepszych. Wow, to jest takie fajne, wiesz. Takie... 1/3 z wszystkich, którzy pobiegną. Ale później taka myśl od razu, a pewnie biegną jacyś kulawi, dziadki, dzieci po prostu. To pewnie jest te 2/3. Więc wiesz, frajdy tak naprawdę nigdy nie da ci porównywanie się z innymi. Zresztą Biblia mówi, żeby nie porównać się z innymi, bo to ma krótkie końce. To po prostu. Ale powiem ci, kiedy ty widzisz, że biegłeś kilometr, później biegniesz 2, później biegniesz 3, że miałeś 32 minuty i 30 sekund, a później masz 32 minuty i 15 sekund. Mimo, że jak biegałeś 32 minuty i 30 sekund, to dobiegając czułeś się jakby pies, który zaraz zdechnie, to udało ci jeszcze 15 sekund z tego wygarnąć, 2-3 dni później, to po prostu się czujesz po prostu jak... I nie chodzi o pychę, ale chodzi o to, że coś, jakaś klapka w duchu twojego umysłu zmienia pozycję. I ty wchodzisz w nową rzecz. Więc każdy niech weźmie swój krzyż. Niech każdy weźmie swój krzyż i niech każdy porównuje się sam do siebie. Przeskoczymy tutaj parę wersetów, może wrócimy jeszcze, nie wiem, na Galacjan. To jest taki bardzo dobry werset z Galacjan. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównywaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Słuchamy w kościele takich rzeczy, ktoś przychodzi i mówi, tak, ja tu po prostu, wiesz... Narkotyzowałem się, co założyłem, mordowałem, okradałem. Jezus zmienił moje życie. I mówimy sobie, wow, 600% nawrócenia. A ja? Nie narkotyzowałem się, nie cudzołożyłem, nie kradłem, nie mordowałem. Czy moje życie w tym roku jest chociaż troszkę lepsze niż w zeszłym? I wypadasz bladzieńko. I już sobie, co ja wygrałem w moim życiu? Takie typ, 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 typ. To idzie armia Pana. Takie kiwaczki po prostu. Słyszę już armii Pana. Ty jesteśmy zwycięzcami. Tak! W tym roku dałem 50 zł na ofiarę więcej niż w zeszłym roku. Yeah! To po prostu porównywanie się z innymi jest po prostu skazane na porażkę. Zawsze ktoś stanie obok ciebie i jesteś w dole. Ja z kolegami rozmawiam moimi o facetami, o samochodach. Powiem, to jest niekończący się temat. Bo ten, który już nawet wszystkich skasował swoim autem, rocznikiem i co on tam ma za logo, to obserwujemy go i po jakimś czasie on się zaczyna sam wiercić. I on powiedział, słuchaj, masz lepszy od wszystkich. Nie wierć się tak. Może od was wszystkich to mam najlepszy. Ale nie mam najlepszego od wszystkich. Tylko od was. To porównywanie to jest po prostu, to jest koszmar. Jak Jezus miał się czuć? Urodził się 500 lat po Buddzie. Kurde, spóźniłem się. 500 lat! Azja wzięta! To coś bez sensu. Niech każdy bada własne postępowanie i będzie miał uzasadnienie do chluby wyłącznie w sobie samym, a nie porównaniu z drugim. Czy ty siebie wygrywasz? Czy po prostu urwałeś rękaw z tej starej szaty starego człowieka? Czy guzik jakiś wyciąłeś i wyrzuciłeś do rzeki? I chodzisz już w tej starej szatce, jeden guzik pstryk i czysta koszulka pod spodem wystaje. Rozumiecie z tego wersetu? Zwleczcie z siebie starego człowieka. Niech po prostu... To rób. I po prostu nie pozwól, żeby po prostu diabeł ciebie terapeutyzował. Wstaniesz rano i powiesz, już wam to mówiłem jakiś czas temu, ja chyba trochę powtarzam to słowo, ale wstaniesz rano i po prostu i powiesz sobie, Możesz tak żyć. Boże, ja nigdy się nie modlę. Jak wygląda moje życie modlitewne? Wiesz, nie rób tak. Nie myśl o tym Majku Byko o 24-godzinnej modlitwie w Kansas City od 1999 roku. 24-godzinnej. Bo Mike tam nie siedzi non-stop. On też chodzi do domu, je, śpi, pisze książki, zajmuje się paroma innymi rzeczami. Nie myśl w tych kategoriach. Góra modlitwy, Yongi Cho. Szymon Słupnik, oddzielony dla Pana. I ty, kompletne zero modlitewne. Nie myśl w tych kategoriach. Ty myśl tak. Jedziesz sobie na rowerku do pracy i mówisz sobie, a dzisiaj posłucham sobie jednego rozdziału Biblii w MP3. I jak dojedziesz, to nie rób tak. A, się popisałem. Po 5 latach chrześcijaństwa posłuchałem sobie jeden rozdział Biblii. Nie rób tak. Nie lekceważ nowego stworzenia. Nie lekceważ dzieła Chrystusa. Powiesz, bardzo dobrze. I teraz już będę tylko coraz więcej słuchał. Będą szarpnięcia do przodu, do tyłu. Raz trochę więcej, raz mniej. Ale miej progres. Bo jeden siedzi i po prostu mówi sobie, nie, nie stać mnie. I za rok sobie siedzi i mówi, kurczę, dalej mi nie stać. I przez rok nie wydarzyło się nic. A drugi sobie pomyśli sobie, spróbuję. I za rok siedzi i mówi, spróbowałem. Udało się. I teraz ten po tym drugim roku już ma inny punkt wyjścia. Już może więcej spróbować. Już może więcej szarpnąć. Już może dalej pójść. Bo coś przez ten rok zrobił. Po prostu nie daj się diabłu zniechęcać i wygadać. Własny ciężar każdy poniesie. Amen? Każdy własny. Po prostu swój. Zrób swoje. Zrób swoje. Zrób swoje w tej dziedzinie, w której masz. Troszeczkę zrób. Ja usłyszałem o człowieku, który pości 3 razy w tygodniu. I tak myślałem, Boży mąż gigantu. 3 dni w tygodniu. Ja 3 dni w tygodniu mam taką zapaść, że potrafię pół bochenka zjeść. Też 3 razy. Ale kontrast. A poszczę o chlebie i drzemie i maśle. Pół bochenka postu. Ale po prostu, kiedy zacząłem myśleć w tych innych kategoriach czasu, jak biegam i tak dalej, to sobie myślę, raz w tygodniu nie zjem deserku. Raz w tygodniu nie zjem deserku. Później 2 razy w tygodniu nie zjadłem deserku. Teraz tylko w weekendy narzekam żonie, że nie ma deserku. Ale 5 dni w tygodniu nie narzekam, że nie ma deserku. Albo nie jem, albo idę sobie kupić sam. Ale nie narzekam. Czyli ja wierzę, że to nie ma problemu, bo kiedy Bóg powie, dzisiaj nie jedz, to ja już nie potrafię teraz jeden dzień nie jeść. Odnieś to do siebie. Gdzie idziesz? Dokąd zmierzasz? Zacznij cokolwiek. Cokolwiek, gdzie możesz mieć progres, zacznij to robić. Cokolwiek to jest, zacznij to robić, bo ci się to uda. Cokolwiek to jest, co jest, służy ku dobremu, zrób to. I mówię sobie, Boże, jaki jestem pastor, po prostu nędzny, ja po ludziach nie dzwonię, tam słyszałem jednego pastora, co po prostu w tygodniu potrafi cały zbór obdzwonić. Sam myśli, Jezu, że on nie zwariuje, po prostu tyle tych rozmów, ile na telefony wyda, po prostu dzwoni i dzwoni i dzwoni. A ja nawet imion nie potrafię zapamiętać. Niektórych. I ciągle mówię po prostu Renata Szumiło i Monika Swatko. Jezu, co ja już za metody stosowałem. Nawet wersety biblijne. A szum jego słyszysz. I Monika, żeby się zgadzało. Szumiła. Jaki ja ze mnie pastor? Wiecie, mogłem już rezygnować i być beznadziejnym pastorem. A ja mówię, nie, przecież mogę zadzwonić raz w tygodniu do kogoś. W porównaniu do tygodni, że nikogo nie dzwoniłem. Nie, no chyba nie było takich tygodni, że nikogo nie dzwoniłem. Ale mówię teraz o pewną ilustrację, tak? No to wziąłeś akurat, mówię, kiedy będę dzwonił? Wtedy, kiedy się dobrze poczuję. Jechałem samochodem, dobrze się poczułem. No dobra, to dzwonię. Cześć, tu ja, twój pastor! Odłożyłem słuchawkę, pogadaliśmy. Dobrze. Lepiej zadzwonić, niż nie zadzwonić. Lepiej być jeden do przodu, niż jeden do tyłu. Każdy własny ciężar poniesie. Pokonaj siebie. Dobrze, zastanawiam się, które jeszcze wersety wam przeczytać. Swój krzyż. Dobrze, możesz... Dopiero mówię godzinę, więc spoko. Ale powiem jeszcze tych parę wersetów. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, gdyż jestem cichy i pokornego serca, znajdziecie ukojenie dla duchów waszych. Widzicie, to jest bardzo ważna rzecz. Jedna rzecz, którą trzeba tutaj zwrócić uwagę. Jezus nie mówi, weźcie mój krzyż na siebie, tylko moje jarzmo. Czyli można powiedzieć, weźcie ten ciężar, który ja niosę, tak? Bo krzyż każdy ma swój do niesienia, ale ciężar, weźcie ten, który ja mam. I uczcie się ode mnie, jak go nieść. I później mówi, że znajdziemy ukojenie w tym dla naszej duszy. To jest ciekawe. W Bożej dyscyplinie, w tym pozytywnym podejściu, w tym Bożym know-how, jak zaczynasz stosować dyscyplinę chrześcijańską, to nie popadasz w religię i nie popadasz w smutek. Ja jechałem, w tym tygodniu jechałem kolejką do miasta i siedział facet, który czytał Gościa Niedzielnego obok mnie. I powiem wam, po prostu, ja nie wiem, czy jestem prorokiem, czy akurat z nim coś było nie tak, czy on śniadanie zjadł, nie wiem. Ale sobie mówię, tu coś nie gra. Siedzi naprzeciwko mnie facet, który czyta fajną gazetę, a minę ma, jakby miał zaraz uciec z tego świata. Siwe włosy, zmarszczki. Tak próbowałem, aż mnie przyciągał wzrokiem. Miałem słuchawki, tak zerkałem na niego. I co zerknąłem, to on odbijał ten wzrok. Tak. Sobie myślę, za kogo on mnie uważa? Że ja na Pelikota głosowałem? Ja nie głosowałem na Pelikota. Chciałem mu już to powiedzieć. Czyta Gościa Niedzielnego, wiesz. I po prostu i sobie myślałem, to jest zaprzeczenie tego pozytywnego podejścia do dyscypliny chrześcijańskiej. Że po prostu człowiek nakłada na siebie dyscyplinę, jarzmo, ale go to czyni coraz smutniejszym. No już sami z nimi mieli po prostu. Panie, dla ciebie wszystko. I ty modlisz się, Boże. Uznaj mnie tylko godnym troszeczkę, tak? Nie wiem, kto się pogłaszczy w tym świecie sami źli, ale chociaż pastor może doceni. Pastorze, się o pastora modlę. Nie, córko moja, nie módl się. Bo Biblia mówi, że jeżeli weźmiemy jego jarzmo, to znajdziemy ukojenie dla naszych dusz, a nie depresję dla naszych dusz. Więc jak wchodzisz w dyscyplinę tą Bożą chrześcijańską, to ty stajesz się szczęśliwszy, a nie coraz bardziej religijny, pogrążony. Twoja dusza nie jest rozdarta, ale jest sklejona. Ty wchodzisz do miejsca i mówisz, wow, ukojenie. Uczę się od Jezusa, jak brać. A on brał ile? Tyle, ile miał brać. Wtedy, kiedy miał brać. I dalej, ostatni werset jest najlepszy. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. To jest w ogóle fantastyczne. To jest dobry sprawdzian na to, czy miarka, jaką sobie przymierzyłeś w dyscyplinie chrześcijańskiej, nie jest jakimś przegięciem w twoim życiu. Bo jak padasz na twarz i ciągle wstajesz i mówisz, nie, dam radę. I luta. Nie, dam radę. I luta. Nie, dam radę. Wstajesz za trzecim razem i mówisz, do bani to wszystko. Nie. Jezus mówi, moje jarzmo jest miłe i lekkie. Lekkie i miłe. Miłe i lekkie. Wiesz, to jest tak, jak ja biegam sobie. Ja po prostu nie pobiegnę któregoś dnia i wiercę się. I mówię, ale bym se pobiegł, ale trochę mi się nie chce. A Iza na mnie patrzy, no to mówi, to nie biegnij. Ja mówię, ale to takie fajne jest. No to biegnij, ale to jest takie trochę męczące. W końcu wskakuję w szorty i pykam. Jak się czuję? I czuję, że dyscyplina, bo się rozciągam i coś mnie tam strzyka w plecach i coś mnie tam w kostce i jakaś tam zakwasik się tam odzywa. A jakbym nie pobiegł, to by było gorzej. Jezus mówi, moje jarzmo jest miłe i lekkie. Okej? Okay? Pomódl się minutę o pastora swojego w tym tygodniu. Minutę, pchi. Słyszałem, że są tacy, to godzinę potrafią się o pastora modlić. Oni potrafią, to jest ich jarzmo, to jest ich ciężar. Oni jakby sobie nie wzięli 5 kilometrów, to by się nie poczuli nawet fajnie. Ale ty, jak się pomodlisz minutę, to może się poczujesz fajnie. Dyscyplina, czegokolwiek ona dotyczy. Jarzmo moje jest miłe i brzemię lekkie. Sprawdź to. Ja zawsze tak religię sprawdzam. Jak ludzie stają się smutni pod wpływem praktyk z Bogiem, to już jest niebezpiecznie. Już są w niebezpiecznym miejscu. Oni zaczynają kochać Pana. Oni zaczynają kochać Boży Kościół. Oni zaczynają nieść troskę o sprawy pańskie. A ja już po prostu pomalutku tak mówię, może ich nie zaproszę do domu, bo sobie kupiłem ostatnio taki troszkę lepszy ekspres do kawy i uznają, że nie godzi się, bo są ważniejsze rzeczy. I gdzieś ta religia, ten eter religijny w powietrzu się unosi. Człowiek, który żyje z Bogiem, On po prostu fantastycznie. Ja mówię do Violi, mówię, Viola, słuchaj, cię nie denerwuje to w tej Europie, że my tak żyjemy, na takich łóżkach śpimy, tak tego? Ona mówi, nie, no też sobie włosy zrobiłam. To jest właśnie, to jest to. Nie powinna sobie włosów zrobić. Ile ta farba kosztuje? By się obcięła króciutko, jak murzynka? I była dalej misjonarką. Ubrała worek, przyszła do chrześcijan pogłosić i powiedziała im, żeby też się sami tak ubrali, bo w Afryce nago chodzą. Nie, nie tędy droga, słuchajcie. To nie jest droga do dyscypliny chrześcijańskiej. Dyscyplina chrześcijańska to zawsze jest frajda. Oddasz wszystko, oddasz samochód, złoty zegarek i będziesz miał frajdę. I nie będzie tak, że po prostu oddasz na Boże dzieło, a później przyjdziesz z domu i powiesz, o kurde, co ja zrobiłem? Ale dałem. Ale inni widzieli. Ciężko mi, ale może z tego jakiś pożytek będzie, może inni też się szarpną. Bez sensu. To nie jest dyscyplina chrześcijańska. To jest mowa Piotra po tym, kiedy Paweł zgłosił się do Jerozolimy, żeby powiedzieć, że nawraca pogan. I Piotr mówi tak. Bóg też zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy pomiędzy nami a nimi. Oczywiście przez wiarę, oczyścił przez wiarę ich serca. Przeto teraz dlatego wzywajcie Boga, wkładając... Dlaczego? Przeto teraz dlaczego? Wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak oni. Wiecie, dyscyplina chrześcijańska to jest branie na siebie ciężaru, który możemy unieść. Czy prawo jest złe? Nie, prawo jest dobre. Czy prawo jest, odbija Bożą wolę, czy wolę diabła? Nie odbija wolę Bożą. Tak? Ale w tym wszystkim my nie składamy siebie pod przekleństwo, ponieważ nie pokładamy w tym nadziei, że jak wypełnimy, to wtedy jesteśmy godni. My nie składamy na siebie takiego ciężaru. My mówimy, prawo jest dobre, ale żaden człowiek nie jest w stanie go wypełnić. A ja wypełniam je na tyle, na ile nowe życie w Chrystusie objawia się przeze mnie. I przynoszę owoce. Ale na innych ja tego jarzma nie wkładam, ponieważ ja sam nie potrafię go unieść. To jest po prostu niesamowite. I tu jest, w tym podejściu dyscypliny chrześcijańskiej jest wolność, bo ja mogę to, co robię, zdejmując starego człowieka, to jest ja robię to, co mogę. Halleluja. Nie próbuj nieść cudzego życia, krzyża. Dobra, zbliżamy się do końca. I to był Galacjan, który czytaliśmy. O, i ostatni werset na dzisiaj. Halleluja. Dobrze, i to jest werset, który czytaliśmy też na spotkaniu dla liderów ostatnio. Historia z tego, jak uczniowie nie mogli wypędzić demona. Wiecie, dlaczego nie mogli wypędzić demona? Bo nie byli dobrymi, zdyscyplinowanymi chrześcijanami. Czegoś nie potrafili zrobić. Ale teraz zastanówmy się, czego nie potrafili zrobić i dlaczego. I bardzo szybko, bo dla niektórych jest to tylko przypomnienie. A gdy przyszli do ludu, przystąpili do niego, człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł, Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. Tak? Nie możesz pobiec na 10 kilometrów. Nie możesz pobiec na 15 kilometrów. Nie możesz. Nie jest to w twojej mocy. Nie możesz tego uczynić. Nie potrafisz tego uczynić. Jest... Ktoś mówi, oni mogli to zrobić, tylko nie zrobili. Nie... Bez takiej sofistyki. Po prostu nie mogli zrobić, dlatego nie zrobili. Gdyby mogli, to by wypędzili tego ducha epilepsji, ale nie potrafili. A co Jezus powiedział? A Jezus odpowiadając rzekł, o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywieźcie go tutaj. I teraz to, co Jezus powiedział, to my czasami ludzie czytają to w ten sposób, że on powiedział o tych, nie wiadomo o kim tak naprawdę powiedział. Czy to o tym ojcu, który miał zademonionego syna? Czy o tym synu zademonionym, bo się nabawił tego demona, bo żył źle? Wiesz, o kim on to mówił? A wiecie, z kontekstu całego wynika, że on to mówił, teraz w tym momencie konkretnie mówił o uczniach, którzy nie potrafili wypędzić tego demona. I on mówi o rodzie bez wiary i przewrotny, bo nie mogli, bo nie mieli wiary. I teraz przewrotny, to słowo tutaj użyte, można też przetłumaczyć, niektóre Biblie tak to podają, o rozdwojonym, perwersyjnym, zdemoralizowanym umyśle. Więc umysł, pamiętacie, czytaliśmy o przemienieniu się w jądrze umysłu swego, w duchu umysłu swego, w centralnej części swojego umysłu. Oni przychodzili, żeby wypędzić, a w ich myślach było coś takiego, że nie wiadomo, co będzie, bo to duży demon jest. I ich umysł się po prostu chwiał. Teraz Jezus dalej to wyjaśnia o tym przewrotnym, o rodzie bez wiary i przewrotny, czyli po prostu raz tak, raz tak. To jest coś, co najbardziej, co nam się chwieje w naszym życiu, to jest umysł. Juda to mówi, Jakub to mówi. W liście Jakuba jest powiedziane, że człowiek, który prosi i jest jak fala morska miotany, niech nie myśli, że otrzyma. Jego umysł się chwieje. I dalej jest powiedziane, a gdy zgromił go Jezus, wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego nie my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi, i mówi im to samo, co powiedział przed chwilą. Tu powiedział o rodzie bez wiary i przewrotny, a tu im mówi, dla niedowiarstwa waszego. Czyli on mówi, że przyczyna to była niewiara, niedowiarstwo, to był rozdzielony umysł. I mówi im, zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Więc Jezus nie mówi im, słuchajcie, są takie demony, że po prostu, wiesz, bez Boga ani do proga. To wymaga wyższej szkoły, to wymaga specjalizacji, to wymaga długiego chodzenia ze mną. To po prostu wymaga pewnych sztuczek, które wam objawię w przyszłym roku. To są tajniki pewne. Nie, Jezus upraszcza wszystko. On mówi, utrzymajmy to wszystko w prostocie, jak dzieci. Nie potrafiliście, bo nie mieliście wiary, bo wiara, jeżeli się ma jak ziarnko gorczycy, to górę można przenieść, a co dopiero demona wypędzić. Więc mówi, nie potrafiliście, bo nie wierzyliście. Nie mówi, że są rodzaje demonów. I dalej jest powiedziane, a ten rodzaj, i dlatego niektórzy myślą, że ten rodzaj, to on mówi o demonach, rodzajów demonów, ale w tym słowie nie jest powiedziane, że ten rodzaj demona. Tam nie ma w tym wersecie nic o demonach. Tylko on cały czas kontynuuje długą mowę. Ostatni raz demon został wspomniany w wersecie 19, a teraz jesteśmy w 21 i on się zwraca, ten rodzaj, i nie mówi o demonie, tylko mówi o niewierze, która penetruje serce i mówi, a ten rodzaj, moglibyśmy powiedzieć, ten rodzaj niewiary, nie wychodzi inaczej, jak tylko przez post i modlitwę. Więc żeby wypędzić pewien rodzaj, żeby wypędzić demona, trzeba mieć wiarę. Ale ten rodzaj wiary, żeby mieć, to trzeba swój umysł podać dyscyplinie postu i modlitwy. Teraz wiesz, ja mam to na co dzień. O cokolwiek się modlę, to mój umysł szaleje. Będzie, nie będzie, będzie, nie będzie, bonanza. Kocha, nie kocha, kocha, nie kocha. Da radę, nie da radę. Czy to wola Boża, czy to ten czas, czy to nie ten czas. Wszystko się dzieje w tym obszarze. Jezus mówi, ten rodzaj niewiary wychodzi inaczej, jak tylko przez post i modlitwę. Ja wierzę, że my wszyscy potrzebujemy teraz w tym okresie zmiany, w którym jesteśmy wszyscy. My wszyscy w tym czasie powinniśmy wejść właśnie w to miejsce uświęcenia i tego objawiania nowego człowieka i zdejmowania tego starego. I odnawiania się w umyśle. I próbowania. I próbowania do skutku. I modlenia się diabłu na złość. Aż osiągnę. I skubania gąski pomalutku, od jednego końca. I od minutki modlitwy za pastora. I o 2 złote więcej w niedzielę dane w kościele. I o ryzykowanie troszkę dalej niż ryzykowałem do tej pory. Ostatnio ktoś zapytał na Facebooku, jak żyć? Czy jest stary człowiek, którego może zapytać, jak żyć, żeby nie żałować? Moja odpowiedź zebrała najwięcej lajków. W dobie Facebooka i lajków to ma znaczenie. Ja powiedziałem, że ryzykować, są 3 metody. Ryzykować, 2 metoda ryzykować i 3 metoda ryzykować. I to jest właśnie to, że ty po prostu krok po kroku wchodzisz. Ja powiem ci, to, że ponad rok temu Bóg uzdrowił moje kolano i że mam 2 USG. W jednym jest powiedziane do rekonstrukcji na operację i byłem na sali na izbie przyjąć i drugie, jak kolanko niemowlaka, i że później dzięki temu ja położyłem ręce na pastora w Koszalinie i on następnego dnia przyszedł i nie musiał iść na rekonstrukcję, do dzisiaj ma zdrowe kolano. Dla mnie to jest po prostu szok. Ale to, bo ja po prostu zawsze miałem świadectwa, tu się o kogoś zraka, modliłem tu tego, a szewc bez butów chodził. A teraz szewc zajął się nogami i butami, szewc szewców, i szewc chodzi w butach. I ja mogę powiedzieć, gdzie jest Bóg? Tu jest Bóg. Bóg działa. Bóg działa. I mam świadectwo. Ale co było? Trzeba było ryzykować. Trzeba było, jak się kipiało we mnie na izbie, przyjeść w szpitalu w Mińsku i sobie myślę, nie, ci pijacy, co tu przychodzą w sobotę wieczór, zaraz mnie któryś obrzyga, jeszcze moje dzieci. Trzeba było w tym podjąć to ryzyko i wyczuć głos Boży w tej plątaninie izby przyjęć o godzinie 21 wieczorem w szpitalu w Mińsku, gdzie wszyscy potłuczeni po balangach przychodzą na szycie i mi wychodzi, że o 3 nad ranem będę przyjęty, bo taka jest kolejka. Trzeba było w tym momencie wziąć i powiedzieć, jadę do domu. A później w niedzielę powiedzieć, z Boże, módl się. Kładź ręce mi na nogę. Man, idź w dyscyplinę chrześcijańską. Skup gąskę pomału. Ten rodzaj nie wychodzi niewiary inaczej jak przez post i modlitwę. 5 minut modlitwy więcej, 10 minut modlitwy więcej, minuta więcej modlitwy. Post, 1 deserek, 2 deserki. Post wegetariański, picie, mielone kotlety schabowe, żeby nie jeść gryzionego, tylko pić. Cokolwiek. Nie ma nic śmiesznego. Ważne, żeby był progres. Rezygnuję z pokarmów stałych. Wszystko zalewam wodą w blenderze. Tort, schabowe i golonkę. Nie ma nic śmiesznego. Miej progres. Odrzucam możliwość przyjemności gryzienia. Cokolwiek zrób. Zrób coś śmiesznego, ale zrób. Zrób, porusz się. Ja wracam do domu i przychodzi mi myśl, kup żonie kwiatki. Aż taki śmieszny. Jakie śmieszne, to bez sensu w ogóle. Na co nam kwiatki? My na wsi mieszkamy. Wychodzisz przez dom, rośliny, kwitną krzaki. Kwiatki. Kiedyś był u nas taki Amerykanin w domu, z Teksasu. I tak był, tak patrzę, jakby... Wy Europejczycy to wy dziwni jesteście. My to rośliny na polu hodujemy. No, ja rozumiem Teksańczyka. I przychodzi mi taka myśl nieracjonalna. Jak kupuję kwiatki? I później moja żona jakoś tak lepiej wszystko. Dziwne. Zrób coś więcej. Zrób coś więcej. Zrób kroczek dalej. Jestem taka żona, ja po prostu gotować nic nie umiem. Mój mąż to nie ma ze mnie pociechy, a matka mi mówiła, przez żołądek do serca, on to się ze mną nacierpi. Wyluzuj. Weź, raz na rok wejdź do internetu, znajdź coś fajnego, raz na rok mu spróbuj ugotować na jego urodziny i powiedz, to jest ten dzień. Gdzie oddaję ci chwałę, głoworodu. Albo kup Chińczyka, na wszelki wypadek Chińczyka i tam jakby nie wyszło, to wyciągasz. Ale miej progres. We wszystkim możesz mieć progres. W każdej rzeczy możesz mieć progres. W każdej rzeczy. Dobrze. Koniec. To już ostatnie, to już było naprawdę. Ostatnia deska ratunku, te ostatnie teksty. Jak ktoś przez całe słowo nie wziął, to chociaż z tego ostatniego niech zaczerpnie trochę. Okej? Okay? Ale niech każdy, bo te przykłady są wszystkie, mogą być bez sensu. Każdy własny ciężar poniesie. Wstańmy. Każdy własny ciężar poniesie. Nie znajduj chluby w tym, że porównujesz się z innym. Bierz swoje. Jesteś bohaterem, to jesteś. Możesz być większym bohaterem. Możesz pójść dalej. Kochasz się modlić? Dobrze, możesz pójść dalej. Każdy może pójść dalej. Niech światło Chrystusa wychodzi z nas. Patrzysz na to do łajta, mówisz, Boże, jak ja bym tak chciał, tak podejść na ulicy i powiedzieć, słuchaj, ty, nie spałeś dzisiaj w nocy, tak cię widziałem. Może musisz to jakoś inaczej zrobić. Zacząć tam, gdzie jesteś. Jak ktoś ci powie, że nie spał w nocy, to powiedzieć, wiedziałem. W drugą stronę, ale zawsze jest już progres. Albo jak ktoś ci będzie narzekał, to po prostu, a możesz pytać właśnie, możesz zadać pytania, czy nie śpisz, czy jesteś chory, czego ci potrzeba. Nie musi to być tak, że po prostu, ty po prostu masz ochotę tak każdemu tak w zęby przylać, tak. Po prostu wchodzisz do pracy i widzisz już ty. Widziałem cię wczoraj w kasynie i gościu robi się zielony. A ty mu, pa! Tak mówi Pan. To nie chodzi, fajne, tylko że to nie chodzi o naszą chwałę. Tylko chodzi o to, żeby człowiekowi pomóc. Więc jeśli wychodzi, żeby pomóc, to możesz go spytać, stary, co wczoraj wieczorem robiłeś? Tak źle wyglądasz troszkę. A, zmarnowałem wieczór. Wiesz, no ja też nie jeden zmarnowałem, źle zmarnować wieczory. Zaufanie, rozmowa, modlitwa, zmiana, łzy, nawrócenie. Wszystko pomału. Panie Boże, wybacz mi, bo ciągle to nie jest poukładane jak w niemieckiej bajce. ale idziemy w dobrą stronę. Ale jest progres, idziemy w dobrą stronę. Będzie równowaga, klocki się poukładają. Panie, dziękuję Ci, że jesteśmy tak różni i tak bogaci, Panie. Że mamy tak różne wyobrażenia o rzeczach, mamy tak różne spojrzenia. Dziękuję Ci, Panie, że to, co jest z dzieci w nas, nie musimy zabijać, ale możemy rozwinąć i rozciągnąć. Panie, dziękuję Ci, że każde pokolenie, Ojcze, w tym zborze może wykonać swoją działkę, Ojcze, i że nikt nie będzie stracony. Panie, daj nam, Panie, przejść przez ten okres zmiany i wejścia w nowe, w tą rekonstrukcję, tą destrukcję, rekonstrukcję, to nadanie nowych kształtów, tą dezintegrację, Panie, która od Ciebie pochodzi. Niech to wszystko przychodzi, niech to nabierze nowych kształtów, Panie, w naszym życiu, w naszych relacjach, w naszych rodzinach, biznesach, domach, w naszym ojcostwie, w naszym macierzyństwie, w naszych biznesach, Panie, gdziekolwiek jesteśmy. Panie, oddajemy się Tobie i prosimy Cię, Ojcze, niech się dokonuje Twoje dzieło w nas, Ojcze. Niech się dokonuje Twoje dzieło w nas. Niech świat zobaczy Jezusa, który przez nas dotyka miłością tego świata. Panie, proszę Cię, Ojcze, żebyśmy nie żyli dla samych siebie, ale kroczek po kroczku, pomalutku, z roku na rok, byli coraz bliżej podobania się Tobie, Ojcze, żebyśmy przemienili się w naszym umyśle. Panie, uwielbiam Ciebie za to, co Ty czynisz. Panie, oddaję Ci chwałę, jesteś tak dobry. Panie, błogosławię Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.